Andrzej Sapkowski. Wieża Jaskółki. Taśma 11, ścieżka 1. I co się nagle okazuje? Podjął Awalak. Elfy znudzone znudzonymi elfkami biorą się za zawsze chętne ludzkie kobiety. Znudzone elfki oddają się z perwersyjnej ciekawości zawsze pełnym wigoru i werwy ludzkim samcom. I dzieje się coś, czego wytłumaczyć nie potrafi nikt. Elfki, które normalnie mają owulację raz na 10-20 lat, spółkując z człowiekiem zaczynają owulować przy każdym silnym orgazmie. Zadziałał jakiś ukryty hormon, może kombinacja hormonów. Elfki rozumieją, że dzieci mogą mieć w praktyce tylko z ludźmi. To elfki sprawiły, że nie eksterminowaliśmy was, gdy jeszcze byliśmy silniejsi. A potem już wy byliście silniejsi i zaczęliście eksterminować nas. Ale w elfkach wciąż mieliście sprzymierzeńców. To one były orędowniczkami współżycia, współpracy i współistnienia i nie chciały się przyznać, że w gruncie rzeczy chodzi o współspanie. Co to ma, chrząknął Geralt, wspólnego ze mną? Z tobą? Absolutnie nic. Ale z Ciri wiele. Ciri jest wszak potomkiem Lary Dorin Eb Siadhal. A Lara Dorin była orędowniczką współistnienia z ludźmi. Głównie z jednym człowiekiem. Z Kregannanem Zlot, ludzkim czarodziejem. Lara Dorin współistniała z owym Kregannanem często i skutecznie. Mówiąc prościej, zaszła w ciążę. Wiedźmin i tym razem zachował milczenie. Problem w tym, że Lara Dorin nie była zwykłą elfką. Była ładunkiem genetycznym. Specjalnie przygotowywanym, rezultatem wielopokoleniowych prac. W połączeniu z innym ładunkiem, elfim ma się rozumieć, miała urodzić dziecko jeszcze bardziej specjalne. Poczynając z nasienia człowieka, pogrzebała tę szansę. Zmarnowała rezultaty setek lat planowania i przygotowań. Tak przynajmniej wówczas myślano. Nikt nie przypuszczał, by spłodzony przez Kregannana Metys mógł odziedziczyć po pełnowartościowej matce coś pozytywnego. Nie, taki mezalians nie mógł przynieść niczego dobrego. I dlatego, wtrącił Geralt, został surowo ukarany. Nie tak, jak myślisz. Avalak spojrzał na niego szybko. Chociaż związek Lary Dorin i Kregannana przyniósł nieobliczalne szkody elfom, a ludziom mógł wyjść tylko na dobre, to jednak to ludzie, nie elfy, zamordowali Kregannana. Ludzie, nie elfy, zgubili Larę. Tak właśnie było, mimo tego, że wielu elfów miało powody, by nienawidzić kochanków. Również osobiste. Geralta już po raz drugi zastanowiła nieznaczna zmiana w głosie elfa. Tak czy inaczej, podjął Avalach, współistnienie pękło jak bańka mydlana. Rasy skoczyły sobie do gardeł. Zaczęła się wojna, która trwa do dziś. A tymczasem materiał genetyczny Lary istnieje, jak się już zapewne domyśliłeś, i nawet rozwinął się. Niestety zmutował. Tak, 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 twoja Ciri jest mutantem. Elf i tym razem nie doczekał się komentarza. Maczali w tym oczywiście palce wasi czarodzieje, sprytnie łącząc hodowlane osobniki w parki, ale im również wymknęło się to spod kontroli. Mało kto domyśla się, jakim cudem materiał genetyczny Lary Dorin odrodził się tak potężnie w Ciri. Co było wyzwalaczem? Myślę, że wie o tym Vilgefortz, ten sam, który na Tanet porachował ci kości. Czarodzieje, którzy eksperymentowali z potomstwem Lary i Rhiannon, prowadząc przez czas jakiś regularną hodowlę, nie doszli do oczekiwanych rezultatów. Znudzili się i zaniechali eksperymentu. Ale eksperyment trwał, z tym, że teraz już samorzutnie. Ciri, córka Pawetty, wnuczka Kalanti, prawnuczka Rhiannon była prawdziwym potomkiem Lary Dorin. Vilgefortz dowiedział się o tym prawdopodobnie przypadkiem. Wie o tym też Emhyrvar Emrais, cesarz Nilfgaardu. i wiesz o tym ty. Ja wiem nawet więcej niż oni obaj. Ale to nie ma znaczenia. Młyn przeznaczenia działa. Żarna losu mielą. To, co przeznaczone, musi się stać. A co musi się stać? To, co przeznaczone. Co zostało ustalone odgórnie. W przenośnym rzecz jasna znaczeniu. Coś, o czym przesądza działanie niezawodnie funkcjonującego mechanizmu, u podstaw którego leżą cel, plan i rezultat. To jest albo poezja, albo metafizyka, albo jedno i drugie, bo czasami trudno rozgraniczyć. Czy możliwe są jakieś konkrety, choćby minimalne? Chętnie podyskutowałbym z tobą o tym i o owym, ale tak się składa, że mi pilno. Avallach zmierzył go przeciągłym spojrzeniem. A dokąd to tak ci pilno? Wybacz, ty, jak mi się zdaje, nie zrozumiałeś nic z tego, co mówiłem. Powiem więc prosto. Twoja wielka wyprawa ratunkowa pozbawiona jest już sensu. Całkowicie go straciła. Powodów jest kilka, podjął elf, patrząc na kamienną twarz Wiedźmina. Po pierwsze, jest już za późno. Zasadnicze zło już się dokonało. Nie jesteś w stanie ocalić przed nim dziewczyny. Po drugie, teraz, gdy wstąpiła już na właściwą drogę, jaskółka świetnie poradzi sobie sama. Zbyt potężną moc nosi w sobie, by lękać się czegokolwiek. Twoja pomoc jest jej zbędna. A po trzecie... Ja cię cały czas słucham, Avallach. Cały czas. Po trzecie, ktoś inny jej teraz pomoże. No chyba nie jesteś aż tak arogancki, by myśleć, że tę dziewczynę tylko i wyłącznie z tobą powiązało przeznaczenie. To wszystko? Tak. Do widzenia zatem. Zaczekaj. Mówiłem, pilno mi. Załóżmy przez chwilę, rzekł spokojnie elf, że ja faktycznie wiem, co się stanie. Że widzę przyszłość. Jeżeli powiem ci, że to, co ma się stać, stanie się i tak, niezależnie od czynionych przez ciebie wysiłków, od podejmowanych inicjatyw, jeśli zakomunikuję ci, że mógłbyś wyszukać sobie jakieś spokojne miejsce na ziemi i siedzieć tam, nic nie robiąc, czekając na nieuniknione konsekwencje biegu wydarzeń, czy zdecydujesz się na coś takiego? Nie. A jeżeli zakomunikuję ci, że twoja aktywność, świadcząca o braku wiary w niezachwiane mechanizmy celu, planu i rezultatu, może, choć prawdopodobieństwo jest nikłe, rzeczywiście zmienić co nieco, ale wyłącznie na gorsze? Czy przemyślisz sprawę ponownie? Już z twojej miny widzę, że nie. Zapytam więc po prostu, dlaczego nie? Naprawdę chcesz wiedzieć? Naprawdę. Dlatego, że ja zwyczajnie nie wierzę w twoje metafizyczne komunały o celach, planach i odgórnych zamysłach stwórców. Nie wierzę również w waszą słynną wierzbę i tliny i inne proroctwa. Mam je, wyobraź sobie, za taki sam kit i humbug, jak twoje naskalne malowidło. Fioletowy bizon, Avallach. Nic więcej. Nie wiem, czy nie potrafisz, czy też nie chcesz mi pomóc. Nie mam jednak do ciebie żalu. Powiadasz, nie potrafię, czy też nie chcę ci pomóc. A w jaki sposób mógłbym? Geralt zastanawiał się przez moment, absolutnie świadom, że od właściwego sformułowania pytania zależy wiele. Odzyskam Ciri? Odpowiedź była natychmiastowa. Odzyskasz. Po to tylko, by natychmiast ją utracić. I to na zawsze. Nieodwołalnie. Zanim do tego dojdzie, stracisz wszystkich, którzy ci towarzyszą. Jednego z twych towarzyszy stracisz w ciągu najbliższych tygodni. Może nawet dni, może nawet godzin. Dziękuję. Jeszcze nie skończyłem. Bezpośrednim i rychłym skutkiem twojej ingerencji w mielące żarna celu i planu będzie śmierć kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Co zresztą nie ma wielkiego znaczenia, albowiem niedługo później życie straci kilkadziesiąt milionów ludzi. Świat, jakim go znasz, po prostu zniknie, przestanie istnieć, by po upływie stosownego czasu odrodzić się w zupełnie odmienionej postaci. Ale na to akurat nikt nie ma i nie będzie miał żadnego wpływu. Nikt nie jest w stanie temu zapobiec, ani odwrócić kolei rzeczy. Ani ty, ani ja, ani czarodzieje, ani wiedzący, ani nawet Ciri. Co ty na to? Fioletowy bizon. Tym niemniej dziękuję ci, Avallach. Swoją drogą, wzruszył ramionami elf, trochę ciekawi mnie, co może zdziałać kamyczek wpadający w tryby żaren. Czy jeszcze coś mogę dla ciebie zrobić? Raczej nie. Bo pokazać mi Ciri, jak sądzę, nie możesz. Kto tak powiedział? Geralt wstrzymał oddech. Avallach skierował szybkie kroki w stronę ściany jaskini, dając znak, by wiedźmin szedł za nim. Ściany Tirna Bearain, wskazał na skrzące się górskie kryształy, mają szczególne właściwości. A ja, bez pychy, mam szczególne umiejętności. Połóż na tym ręce, wpatrz się, myśl intensywnie o tym, jak ona bardzo cię teraz potrzebuje. I zadeklaruj, że się tak wyrażę, mentalną chęć pomocy. Myśl o tym, że chcesz biec na ratunek, być u boku. Coś w tym guście. Obraz powinien pojawić się sam. I być wyraźny. Patrz, ale powstrzymuj się od gwałtownych reakcji. Nic nie mów. To będzie wizja, nie komunikacja. Usłuchał. Pierwsze wizje wbrew obietnicy nie były wyraźne. Były niejasne, ale za to tak gwałtowne, że cofnął się odruchowo. Odrąbana ręka na blacie stołu. Krew rozbryzgnięta na szklistej tafli. Kościotrupy na szkieletach kości. Yennefer zakuta w kajdany. Wieża? Czarna wieża. A za nią w tle zorza polarna? I nagle bez ostrzeżenia obraz stał się klarowny. Aż nadto klarowny. Jaskier! Wrzasnął Geralt. Milwa! Anguiem! He? Zainteresował się Avallach. A tak, zdaje mi się, żeś wszystko zepsuł. Geralt odskoczył od ściany jaskini, o mało nie przewracając się o bazaltowy postument. Nieważne, do cholery! Krzyknął. Słuchaj, Avallach, ja muszę jak najprędzej dostać się do tego druickiego lasu. Ked Myrkwit? Bodajże. Moim druhom grozi tam śmiertelne niebezpieczeństwo. Walczą o życie. W zagrożeniu są również inni ludzie. Którędy najprędzej? A, do diabła, wracam po miecz i konia. Żaden koń, przerwał spokojnie elf, nie zdoła zanieść cię do gaju Myrkwit przed zapadnięciem zmroku. Ale ja jeszcze nie skończyłem. Idź po ten twój słynny miecz, a ja tymczasem załatwię ci wierzchowca. Doskonałego wierzchowca na górskie ścieżki. Jest to wierzchowiec, trochę powiedziałbym, nietypowy, ale dzięki niemu będziesz w Caed Myrkwit za niecałe pół godziny. Pukacz śmierdział jak koń. I tu kończyło się podobieństwo. Geralt oglądał kiedyś w Mahakamie urządzone przez krasnoludy zawody w ujeżdżaniu górskich muflonów. I wydało mu się to sportem absolutnie ekstremalnym. Ale dopiero teraz, siedząc na grzbiecie pędzącego jak wariat pukacza, dowiadywał się, czym jest prawdziwa ekstremalność. Aby nie spaść, kurczowo wpijał palce w szorstkie kudły i ściskał udami kosmate boki potwora. Pukacz śmierdział potem, uryną i wódką. Gnał jak opętany. Od uderzeń jego gigantycznych stóp ziemia dudniła, jak gdyby podeszwy miał ze spiżu. W niewielkim stopniu zwalniając, piął się na zbocza, a zbiegał z nich tak szybko, że powietrze wyło w uszach. Pędził po graniach, perciach i półkach tak wąskich, że Geralt zaciskał powieki, by nie patrzeć w dół. Przesadzał wodogrzmoty, kaskady, przepaście i rozpadliny, których nie przeskoczyłby muflon. a każdemu udanemu skokowi towarzyszył dziki i ogłuszający ryk. To znaczy jeszcze dzikszy i bardziej ogłuszający niż zwykle. Pukacz bowiem ryczał praktycznie bez przerwy. Nie pędź tak! Pęd powietrza wciskał słowa z powrotem do gardła. Bo co? Piłeś! Gnali. W uszach świszczało. Pukacz śmierdział. Łoskot olbrzymich stóp o skałę ścichł, zagrzechotały gołoboża i piargi. Potem grunt zrobił się mniej kamienisty, zielono mignęło coś, co mogło być kosodrzewiną. Potem migało zielono i brązowo, bo pukacz w szalonych susach sadził przez jodłowy las. Zapach żywicy zmieszał się ze smrodem potwora. Ua! Jodły się skończyły, zaszumiały opadłe liście, teraz było czerwono, bordowo, ochrowo i żółto. Wolniej! Ua! Pukacz długim susem przesadził stertę zwalonych drzew. Geralt o mało nie odgryzł sobie języka. Dzika jazda skończyła się równie bezceremonialnie, jak się zaczęła. Pukacz wrył pięty w ziemię, zaryczał i zrzucił wiedźmina na osłane liśćmi poszycie. Geralt leżał przez chwilę z braku tchu, nie mogąc nawet złorzeczyć. Potem wstał, sycząc i masując kolano, w którym znowu odezwał się ból. — Nie spadłeś — stwierdził fakt pukacz, a głos miał zdziwiony. — No, no. Geralt nie skomentował. — Jesteśmy na miejscu — pukacz wskazał kosmatą łapą. — Oto Caed Myrgwid. W dole pod nimi leżała kotlina, szczelnie wypełniona mgłą. Z oparu przeświecały wierzchołki wielkich drzew. — Ta mgła — uprzedził pytanie pukacz węsząc — nie jest naturalna. Ponadto czuć stamtąd dym. Na twoim miejscu pospieszyłbym się. Ech, poszedłbym z tobą, aż mnie mdli z ochoty do bitki. No i już jako dziecko marzyłem, by kiedyś móc zaszarżować na ludzi z wiedźminem na grzbiecie. Ale Avalach zabronił mi pokazywać się. Idzie o bezpieczeństwo całej naszej społeczności. Wiem. Nie miej za złe, że dałem ci w zęby. Nie mam. Jesteś równy chłop. Dziękuję ci, również za podwiezienie. Pukacz wyszczerzył zęby z rudej brody i zionął wódką. Cała przyjemność po mojej stronie. Mgła zalegająca las Myrgwid była gęsta i miała nieregularny kształt. Przywodzący na myśl kupę bitej śmietany nasadzonej na tort przez kucharkę, będącą niespełna rozumu. Mgła ta przypominała wiedźminowi brokilon. Las Driad często zasnuwał się podobnym gęstym, ochronnym i kamuflującym magicznym oparem. Podobna do brokilońskiej była też dostojna i groźna atmosfera puszczy. Tutaj, na skraju, w przeważającej części składającej się z olch i buków. I zupełnie jak w Brokilonie, już na skraju lasu, na zasłanej liśćmi drodze, Geralt niemal potknął się o trupy. Okrutnie zarąbani ludzie nie byli druidami ani nilfgaardczykami. Nie należeli też z pewnością do Hassy, Słowika i Shirru. Zanim jeszcze Geralt wypatrzył we mgle zarysy wozów, przypomniał sobie, że Regis mówił o pielgrzymach. A wynikało, że dla niektórych pielgrzymów pielgrzymka zakończyła się niezbyt szczęśliwie. Smród dymu i spalenizny nieprzyjemny w wilgotnym powietrzu stawał się coraz wyraźniejszy. Wskazywał drogę. Wkrótce potem drogę wskazały też odgłosy, krzyki i fałszywa kocia muzyka gęśli. Geralt przyspieszył kroku. Na rozkisłej od deszczu drodze stał wóz. Obok jego kół leżały kolejne trupy. Jeden z bandytów buszował po wozie, wywalając na drogę przedmioty i sprzęty. Drugi trzymał wyprzężone konie. Trzeci zdzierał z zabitego pielgrzyma szubę z lisów krzyżaków. Czwarty piłował smykiem znalezione widać wśród łupów gęśle. Za nic w świecie nie mogąc wydobyć z instrumentu choćby jednej czystej nuty. Kakofonia przydała się. Stłumiła kroki Geralta. Muzyka urwała się raptownie. Struny gęśli jęknęły rozdzierająco. Zbójca runął na liście i zbryzgał je posoką. Trzymający konie nie zdołał nawet krzyknąć. Sihil przeciął mu tchawicę. Trzeci zbój nie zdążył zeskoczyć z wozu. Spadł, rycząc z rozsiekaną arterią udową. Ostatni zdołał nawet wydobyć miecz z pochwy. Ale unieść go już nie zdążył. Geralt strząsnął kciukiem krew ze zbrocza.
Tak, synkowie, powiedział w kierunku lasu i zapachu dymu.
To był głupi pomysł. Nie należało słuchać Słowika i Shirru. Trzeba było zostać w domu. Wkrótce natknął się na następne wozy i następnych zabitych. Wśród licznych porąbanych i pokłutych pielgrzymów leżeli również druidzi w ubroczonych białych szatach. Dym z niezbyt już odległego pożaru snuł się nisko przy ziemi. Tym razem zbójcy byli czujniejsi. Udało mu się podejść tylko jednego, zajętego ściąganiem tandetnych pierścionków i bransolet z zakrwawionych rąk zabitej kobiety. Geralt, nie deliberując, ciął bandytę. Bandyta zaryczał, a wówczas pozostali zbójcy przemieszani z Nilfgaardczykami rzucili się na niego z wrzaskiem. Odskoczył w las, pod najbliższe drzewo, by pień chronił mu plecy. Ale nim jeszcze zbójcy dobiegli, załomotały kopyta, a z krzaków i mgły wyłonił się olbrzymi koń okryty kropierzem w złoto-czerwoną ukośną szachownicę. Koń dźwigał jeźdźca w pełnej zbroi, śnieżno-białym płaszczu i hełmie z wyciągniętą w dziób dziurkowaną zasłoną. Zanim bandyci zdążyli ochłonąć, rycerz już siedział im na karkach i rąbał mieczem w lewo i prawo, a krew sikała fontannami. Piękny to był widok. Geralt nie miał jednak czasu się przyglądać, sam mając na karku dwóch, zbójcę w wiśniowym kubraku i czarnego Nilfgaardczyka. Zbójcę, który odsłonił się przy wypadzie, ciął przez gębę. Nilfgaardczyk, zobaczywszy latające zęby, wziął nogi za pas i zniknął we mgle. Geralta omal nie stratował, koń w szachownicowym kropierzu. Biegnący bez jeźdźca. Nie zwlekając, skoczył przez zarośla ku miejscu, z którego dobiegały krzyki, klątwy i łomot. Rycerza w białym płaszczu trzej bandyci ściągnęli z siodła, teraz usiłowali go ukatrupić. Jeden, stanąwszy w rozkroku, grzmocił toporem, drugi rąbał mieczem, trzeci, mały i rudy, podskakiwał obok jak zając, szukając okazji i nieosłoniętego miejsca, w które mógłby wrazić rochatynę. Obalony rycerz wrzeszczał niezrozumiale z wnętrza hełmu i odbijał razy trzymaną oburącz tarczą. Za każdym ciosem topora tarcza była coraz niżej, już prawie opierała się ona pierśnik. Było oczywiste. Jeszcze jeden, dwa takie uderzenia i rycerzowi flaki wyjdą wszystkimi szczelinami pancerza. Geralt w trzech susach znalazł się wśród kłębowiska, ciął w kark podskakującego rudzielca z rochatyną, szeroko chlasnął przez brzuch tego stoporem. Rycerz, zwinny mimo zbroi, wyrżnął trzeciego zbójcę w kolano rantem tarczy. Zwalonego trzykrotnie grzmotnął w twarz, aż krew spryskała puklerz. Zerwał się na kolana, macał wśród paproci w poszukiwaniu miecza, bucząc jak ogromny blaszany truteń. Nagle zobaczył Geralta i znieruchomiał.
— W czyimże jestem ręku?
— zatrąbił z głębin hełmu.
— W niczyimże. Ci, którzy tu leżą, to również moi wrogowie.
— Aha!
Rycerz usiłował unieść zasłonę hełmu, ale blacha była pogięta i mechanizm się zablokował.
— Na honor! Dzięki wam stokrotnie za pomoc!
— Wam? Przecież to wyście przyszli z pomocą mnie.
— Doprawdy? Kiedy?
— Nic nie widział — pomyślał Geralt. Nawet mnie nie zauważył przez dziurki w tym żelaznym garnku.
— Jak wasze miano?
— spytał rycerz. — Geralt. Z Rivii.
— Herbu?
— Nie czas, panie rycerzu, na heraldykę.
— Na honor prawiście, mężny kawalerze Geralcie!
Rycerz odnalazł swój miecz, wstał. Jego poszczerbioną tarczę, podobnie jak kropierz konia, zdobiła złoto-czerwona ukośna szachownica, w polach której widniały naprzemiennie litery A i H.
To nie jest mój rodowy herb, zabuczał wyjaśniająco. To są inicjały mej suzerenki, księżnej pani Anny Henrietty. Ja zwę się rycerzem szachownicy. Jestem rycerzem błędnym. Imienia mego i klejnotu nie wolno mi wyjawiać, uczyniłem ślub rycerski. Na honor jeszcze raz dzięki ci za pomoc, kawalerze.
Cała przyjemność po mojej stronie. Jeden z powalonych bandytów zajęczał i zaszeleścił w liściach. A rycerz szachownicy doskoczył i potężnym pchnięciem przygwoździł go do ziemi. Zbój zatrzepał rękami i nogami, jak przekłuty szpilką pająk.
Pospieszajmy, rzekł rycerz. Hultajstwo jeszcze się tu sroży. Na honor jeszcze nie czas odpoczywać.
Prawda, przyznał Geralt. Banda grasuje po lesie. Zabija pielgrzymów i druidów. Moi przyjaciele są w opałach.
Przepraszam na chwilę.
Drugi zbój dawał znaki życia. Też został zamaszyście przygwożdżony, a z zadartymi nogami wywinął takiego chołupca, że aż mu buty pospadały.
Na honor!
Rycerz szachownicy wytarł miecz o mech.
Ciężko tym łapserdakom rozstać się z życiem. Niech cię nie dziwi, kawalerze, że ranionych dodźgiwam. Na honor dawniej tego nie czyniłem. Ale ci urwi połcie wracają do zdrowia tak szybko, że uczciwy człowiek może tylko pozazdrościć. Odkąd z jednym szelmą zdarzyło mi się mieć sprawę trzy razy pod rząd, zacząłem wykańczać ich pieczołowiciej, o tak, żeby już na amen.
Rozumiem.
Ja, widzicie, jestem błędny, ale na honor nieobłąkany.
O, jest mój koń. Chodź tu, Bucefał. Las zrobił się przestronniejszy i jaśniejszy. Zaczęły w nim dominować wielkie dęby o rozłożystych, lecz rzadkich koronach. Dym i smród pożaru czuli już z bliska, a po chwili zobaczyli. Płonęły kryte trzcinowymi strzechami chaty, całe nieduże osiedle. Płonęły płachty wozów. Między wozami leżały trupy, wiele w widocznych z daleka białych druidzkich szatach. Bandyci i Nilfgaardczycy, dodając sobie odwagi rykiem i kryjąc się za popychanymi przed sobą wozami, atakowali duży, stojący na palach dom, oparty o pień gigantycznego dębu. Dom zbudowany był z solidnych bali i kryty spadzistym gontem, po którym nieszkodliwie staczały się ciskane przez bandytów pochodnie. Oblężony dom bronił się i skutecznie odgryzał. Na oczach Geralta jeden ze zbójców niebacznie wychylił się z zawozu i runął jak rażony gromem ze strzałą w czaszce.
— Twoi przyjaciele — popisał się domyślnością rycerz szachownicy — muszą być w owym budynku. Na honor w srogiej są obieży. Dalejże, pośpieszajmy z pomocą!
Geralt usłyszał skrzekliwe wrzaski i rozkazy. Poznał rozbójnika Słowika z obandażowaną facjatą. Widział też przez moment półelfa Shiru, kryjącego się za plecami Nilfgaardczyków w czarnych płaszczach. Nagle zaryczały rogi, aż liść sypnął się z dębów. Zadudniły kopyta bojowych rumaków, zabłysły zbroje i miecze szarżującego rycerstwa. Zbójcy z wrzaskiem rozbiegli się w różne strony.
— Na honor!
— ryknął rycerz szachownicy, spinając konia.
— To moi druhowie! Ubiegli nas do ataku, by i nam się trochę chwały dostało. Bij, zabij!
Cwałując na Bucefale, rycerz szachownicy wpadł na czmychających zbójców pierwszy. Błyskawicznie zarąbał dwóch, resztę rozproszył jak jastrząb wróble. Dwóch skręciło w stronę nadbiegającego Geralta. Wiedźmin rozprawił się z nimi w mgnieniu oka, a trzeci strzelił do niego z Gabriela. Wieża jaskółki. Taśma 11, koniec ścieżki pierwszej.